Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w drugim naszym spotkaniu triduowym, czyli w takich krótkich, no powiedzmy, że krótkich, wstępach do liturgii poszczególnych dni Triduum Paschalnego. Mówiłem Wam wczoraj o Wielkim Czwartku, o tym, jak przeżywać ten dzień. Dzisiaj chciałbym Wam trochę, mam nadzieję, że jakoś zgrabnie i konkretnie, opowiedzieć o przeżywaniu Wielkiego Piątku. Moi drodzy, gdybym miał jakoś najkrócej w dwóch słowach opowiedzieć, jak do tego dnia podejść, jak tę liturgię przeżyć, to użyłbym dwóch słów. Użyłbym słowa bezradność i użyłbym słowa adoracja. Jestem przekonany, że kiedy z tymi dwoma słowami, dwoma postawami podejdziemy do tego dzisiejszego dnia, do dzisiejszej liturgii, to wszystko będzie jakby jasne. Bezradność i adoracja. Dlaczego w ogóle bezradność? Najpierw Wam, kochani, opowiem taką rzecz dosyć prywatną, ale która dla mnie jest dobrym takim jakby zawsze wprowadzeniem do Wielkiego Piątku. Lata temu, to już było chyba, nie wiem, z 18 lat temu, tak mi się wydaje, jak byłem na studentacie w Krakowie, przygotowywałem się jeszcze do święceń, byłem w seminarium, przeżywałem Triduum Paschalne w krakowskim klasztorze dominikanów. I tam mamy taki zwyczaj z braćmi, że zawsze w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek adorujemy Pana Jezusa w ciemnicy. Do północy kościół jest otwarty, mogą w tej adoracji brać udział jakby z zewnątrz ludzie, natomiast o 24 zamykaliśmy kościół i już były tylko jakby takie modlitwy, w sensie przestrzeń do adoracji dla braci. Każdy z nas miał tam wyznaczone w nocy jakiś tam czas, kiedy adorował Pana Jezusa w ciemnicy. I pamiętam, jakoś tam w środku nocy, była pewnie jakaś trzecia w nocy, miałem ten swój dyżur. Byłem zupełnym młokosem jeszcze na samym początku drogi zakonnej. Kiedy siedziałem tam w tej ciemnicy, jakby modląc się z Panem Jezusem, próbując jakoś tam się z nim zjednoczyć, poprosiłem Go tak bardzo delikatnie i łagodnie, trochę nie wierząc w sumie w tą prośbę. Panie Jezu, gdybyś mógł, to daj mi zobaczyć, daj mi doświadczyć, co się z Tobą działo tej nocy. I pamiętam, czytałem wtedy Ewangelię o Panu Jezusie w Ogrójcu, jeszcze jakby Panu Jezusie niepojmanym. Mimo że to już była adoracja w ciemnicy, to czytałem dużo o tym, jak się Pan Jezus modlił przed tą swoją męką. I kochani, doświadczyłem wtedy czegoś niezwykłego. Mam wrażenie, że to jest chyba takie jedyne wprost nadprzyrodzone doświadczenie, które miałem, chyba takie najbardziej konkretne, gdzie Pan Jezus na jedną sekundę zabrał mnie do Ogrójca. Naprawdę. To była naprawdę jedna sekunda. Na sekundę pozwolił mi wejść w swoje serce i przypuszczam, że to był tylko oczywiście kawałeczek jego serca, bo całości bym pewnie nie zniósł, i poczuć to, co on czuł w Ogrójcu. I muszę Wam przyznać, że tak się przeraziłem, tak bardzo byłem po prostu zdruzgotany i jakby przytłoczony tym, co się działo w sercu Pana Jezusa, że po jednej sekundzie natychmiast Go poprosiłem: przestań. I On na szczęście był na tyle dobry, że wysłuchał tej mojej prośby i rzeczywiście po jednej sekundzie zabrał mnie z tego Ogrójca. Ja pamiętam wtedy po tym jednym takim doświadczeniu, jednosekundowym doświadczeniu, prosiłem Pana Jezusa, jakby nie dawaj mi tego, bo ja nie jestem na to gotowy. I zawsze mi się to, kochani, przypomina, kiedy sobie myślę o Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku, a szczególnie o liturgii Wielkiego Piątku. Otóż, kochani, to jest taka tajemnica, w sensie tajemnica śmierci Boga, tajemnica tego, że źródło życia, jedyne istniejące źródło życia zamarło. To jest taka tajemnica, której nigdy nie pojmiemy. I nawet jestem przekonany, że jak kiedyś umrzemy, już będziemy u Pana Boga i nasza też percepcja i nasza możliwość zrozumienia będzie nieskończenie większa od tej, którą mamy teraz, to i tak chyba mam takie wrażenie, nie pojmiemy tego, co się wydarzyło. Jak to jest możliwe, że On samo życie, po prostu samo życie umarł, że został zabity. I kochani, ta bezradność zawsze mi towarzyszy w myśleniu, szczególnie o Wielkim Piątku. Jeżeli chcecie dobrze ten dzień przeżyć, to bądźcie dzisiaj w takim poczuciu bezradności. Nie starajcie się za wiele zrozumieć. Po prostu towarzyszcie Jezusowi. To nie chodzi o to, żeby wiedzieć, co się z Nim stało, żeby rozumieć, co przeżywał, tylko bądźcie razem z Nim. Towarzyszcie Mu po prostu krok po kroku. I kochani, zobaczycie, że dokładnie tak zaczyna się w ogóle ta dzisiejsza liturgia. Ona się zaczyna od totalnej bezradności. Ja bardzo kocham początek liturgii Wielkiego Piątku, kiedy kapłan wchodzi do kościoła Jest cisza, nic się nie śpiewa, nie ma żadnego normalnego początku, nie ma w imię Ojca, nie ma śpiewu, nie ma scholi, nie ma nic, tylko po prostu wchodzi w czerwonym ornacie do kościoła. Mam takie wrażenie, że się rozgląda i nie wie, co zrobić, nie wie, jak zacząć, nie wie, jak opowiedzieć ludziom o tym, co się stało. Dochodzi do ołtarza i po prostu pada na twarz. To jest taka totalna, po prostu maksymalna bezradność. Po prostu przychodzi, pada i mówi: przed taką tajemnicą pozostaje tylko w milczeniu upaść na twarz. I my wtedy zrobimy coś bardzo podobnego, bo uklękniemy wszyscy w kościele i będziemy na początku trwać w takiej ciszy. Bardzo lubię, kiedy ta cisza jest długa, kiedy kapłan nie boi się, bo to jest pewna odwaga, żeby tam leżeć w tej ciszy. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje, co robić, jak się zachować. Nic się nie śpiewa i tak dalej. I koniec, w tej liturgii będzie bardzo dużo takich momentów. Kiedy ta liturgia jest dobrze sprawowana, czyli kiedy nie próbuje się jej tak uatrakcyjnić, to ciągle są takie przerwy. Ja pamiętam zawsze w Krakowie, kiedy była ta liturgia, jak chodziłem na tą liturgię do dominikanów krakowskich, to był taki moment, kiedy przenoszono Najświętszy Sakrament z ciemnicy. I wtedy również nic się nie śpiewa. W niektórych kościołach oczywiście coś tam próbują śpiewać, ale nie powinno się wtedy nic śpiewać. Jest taka cisza. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje, dlaczego nikt nic nie robi, nikt nie wie, że oni poszli pod Najświętszy Sakrament, gdzie oni są, szczególnie jeżeli to jest jakiejś osobnej kaplicy. I będzie bardzo dużo takich momentów takiego, że nie wiadomo, co zrobić. I kochani, to jest pierwsza, nie najważniejsza, ale pierwsza myśl związana z tą liturgią. Totalna bezradność. Bezradność względem tego, co się stało i tego, że my tego nie pojmujemy, nie ogarniamy, nie jesteśmy tego godni, ale On to zrobił dla nas. I dlatego chcemy Mu towarzyszyć. A towarzyszenie Mu powinno być związane z adoracją. I teraz już tłumaczę, na czym to polega i jak ta liturgia przebiega, dlaczego właśnie adoracja jest tutaj najważniejsza. Otóż, moi drodzy, jak na pewno zauważyliście, Kościół Wielki Piątek nie sprawuje mszy świętej. Zresztą ani Wielki Piątek, ani Wielką Sobotę. Ostatnia Eucharystia była w Wielki Czwartek, w sensie wieczorem, i następna będzie dopiero w niedzielę, bo Wigilia Paschalna to już jest niedziela. Czyli de facto przez te dwa dni, przez cały piątek i przez całą sobotę, Kościół nie sprawuje sakramentów. Kiedyś ta liturgia wielkopiątkowa nazywała się w ogóle mszą świętą z uprzednio przygotowanych darów. Bo na tej liturgii będzie Komunia Święta, tylko to będzie Komunia Święta, którą sobie przygotowaliśmy wczoraj, w sensie Wielki Czwartek. I z tego, co zostało Wielki Czwartek, będziemy karmić ludzi w Wielki Piątek. Więc to nie jest msza święta. To jest liturgia, która nazywa się liturgią męki pańskiej, a jeszcze lepiej byłoby ją nazwać liturgią adoracji krzyża, dlatego że to jest centralna część tej liturgii. Jak ona jest zbudowana? Zbudowana, kochani, jest tak naprawdę z pięciu segmentów. Bo zbudowana jest liturgii słowa, potem jest liturgia modlitwy wiernych, potem jest adoracja krzyża, czyli liturgia krzyża, potem jest liturgia komunii i potem jest liturgia procesyjne, jakby przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu. Przejdźmy sobie po kolei te rzeczy i zobaczmy, o co w nich chodzi. Otóż, kochani, w liturgii słowa dzieje się w Wielki Piątek coś bardzo wyjątkowego. Wiecie, że Kościół czyta całą Mękę Pańską i to czytają w wersji świętego Jana. I to jest bardzo ważne. Nie powinno się w ten dzień czytać żadnej innej wersji, tylko właśnie Janową, tak Kościół to wybrał. I robi to nie bez przyczyny. Wersja Janowa jest inna niż pozostałych trzech ewangelistów. Pozostali trzej ewangeliści opisują po prostu wydarzenia związane z Męką Pańską. Natomiast Jan, który napisał swoją Ewangelię bardzo późno, już kilkadziesiąt lat po Panu Jezusie, po Jego odejściu do nieba, jakby próbuje trochę zinterpretować to, co się wydarzyło. I kochani, mówią mądrzy ludzie, że kiedy się uważnie człowiek przygląda liturgii, w sensie Ewangelii Męki Pańskiej u świętego Jana, to dosyć łatwo zauważyć, że została ona zbudowana jako pewnego rodzaju taka kalka liturgii intronizacji króla, która była znana w starożytności. Że są tam obrzędy, które stosowano wtedy, kiedy król wchodził na tron, kiedy w cesarstwie rzymskim obejmowano władzę. Te różne okrzyki na cześć króla, ubieranie go w nowe szaty, oddawanie mu hołdu i tak dalej, i tak dalej. I kochani, święty Jan właśnie tak ułożył swoją liturgię, swoją Ewangelię Męki Pańskiej. Czyli on próbuje nam pokazać, w tym wszystkim nie chodzi o cierpienie. Ono oczywiście tam jest, ono jest bardzo ważne, to jest jasne, ale ono nie jest centralne. Centralne jest to, że właśnie Chrystus obejmuje swój tron. I kochani, to jest strasznie ważna intuicja. My mamy strasznie poplątane z tym Królestwem Pana Jezusa, szczególnie w Polsce. No przepraszam, że to mówię, ale mamy. Dlatego, że my gdzieś pogubiliśmy to, że tronem Pana Jezusa jest krzyż. I tronem Pana Jezusa jest Jego umieranie z miłości. Na tym polega Jego Królestwo. Jego Królestwo to nie jest panowanie nad światem, to nie jest rządzenie i ustalanie zasad, które mają rządzić w tym świecie. A jeżeli już, to chodzi tylko o jedną zasadę. O zasadę miłości. O zasadę tego, że oddaje się życie za drugiego. I to jest Jego Królestwo. Jego Królestwo to jest Królestwo, w którym każdy za każdego oddaje życie, czyli jest w stanie wszystko poświęcić dla tego, że kocha. I kochani, w tej liturgii trzeba zobaczyć intronizację króla. Zobaczcie, jak ta liturgia dalej jest złożona. Ja wam to pokażę w takim pewnym obrazie, żebyście zobaczyli całość. Tuż po Ewangelii będzie modlitwa wiernych. I w tej modlitwie wiernych, to jest bardzo rozbudowany taki segment, gdzie jest 10 wezwań, one nie są spontaniczne, tylko są napisane w mszale. I jak się uważnie tym wezwaniom człowiek przyjrzy, to zobaczy, że one jakby tak rozszerzają kręgi, aż obejmą cały świat. Zaczyna się od modlitwy za wierzących, za tych, którzy w kościele przewodzą, za tych, którzy jakby są w sednie bycia z Panem Bogiem. I potem będzie coraz szerzej. Za tych, którzy wierzą w Chrystusa, ale nie są w Kościele naszym. Za tych, którzy wierzą w ogóle w Boga, ale niekoniecznie są chrześcijanami. Za tych, którzy nie wierzą. Potem za wszystkie nieszczęście, za wszystkie trudności. Za jakby cały świat. Czyli trochę będzie tak, jakby była intronizacja króla, a potem do króla przychodzą wszystkie kręgi świata, żeby temu królowi się pokazać, żeby temu królowi przedstawić swoje prośby, tak jak było przy obejmowaniu królestwa, żeby poprosić tego króla o pomoc w różnych rzeczach. Skoro objął władzę, to może naprawić różne sprawy w świecie. I w tej modlitwie wiernych przedstawimy mu jakby wszystkie sprawy świata. Królu, napraw to wszystko. I co się potem stanie? Okaże się, że król może to zrobić, bo właśnie dlatego umarł. I zaczniemy go adorować. I kochani, potem po modlitwie wiernych jest adoracja krzyża. Kochani, bardzo ważne słowo. Nie smuty przed krzyżem, przepraszam za wyrażenie, nie zawodzenia przed krzyżem, ale adoracja krzyża. Kochani, na pewno kojarzycie, co to jest za słowo adoracja. W adoracji nie chodzi o smutek. Kiedy mężczyzna adoruje piękną kobietę, kiedy kobieta adoruje przystojnego mężczyznę, kiedy się patrzy na coś pięknego na świecie i się w adoracji, w zachwycie na to patrzy, no właśnie, to chodzi o zachwyt. I kochani, ja oczywiście, broń Boże, nie chcę odjąć Panu Jezusowi ani grama z Jego męki. Ja wiem, że Jego wstąpienie na tron polegało na ogromnym cierpieniu. Ale nie ono jest kwintesencją. Kwintesencją jest to, że właśnie król objął panowanie, cały świat przyszedł go poprosić o pomoc i on pomógł i wszyscy go teraz uwielbiają za to, że on jest tak dobry, tak cudowny, że dał nam wszystkie te dobra. I kochani, ja naprawdę, szczerze mówiąc, gdybym kiedyś miał jakąś władzę w kościele, to przy adoracji krzyża bym urządził wielbienie. Naprawdę. Uważam, że tego dnia powinno się ten krzyż po prostu uwielbiać. Że powinny tam być wielkie śpiewy uwielbienia, nie ignorujące oczywiście cierpienie Pana Jezusa, tylko uwielbiające Go za Jego miłość, za Jego dobroć. My tam zazwyczaj koncentrujemy się właśnie na tym, że to trzeba się smucić, że to trzeba płakać. Ja to oczywiście jakoś rozumiem, bo ja też doświadczam bardzo męki Pana Jezusa i nigdy Mu się nie odwdzięczę za to, że On tak strasznie cierpiał. Tylko, że to nie to jest sedno. Sednem jest to, że chcę Go kochać i chcę Go uwielbiać za to, co On zrobił. Nie chcę płakać, a jeżeli płakać, to z radości, że mam tak cudownego Boga. Koniecznie zauważcie, ta adoracja krzyża, ona się odbywa w takim bardzo pięknym geście. Wiecie, że są dwa sposoby adorowania krzyża. Albo się już odsłonięty krzyż wnosi przez takie trzy stacje, czyli tam przy wejściu do kościoła na środku i potem przy ołtarzu, czyli jest takie stopniowe wprowadzanie krzyża, albo, to jest chyba jeszcze piękniejszy gest, odsłania się ten krzyż, który był zasłonięty. I kochani, to jest w ogóle taka bardzo piękna intuicja. Nie wiem, czy wiecie, skąd się to wzięło, w sensie skąd się wziął zasłonięty krzyż. Krzyż zasłonięty wziął się stąd, że w dawnych czasach krzyż był zawsze najbardziej albo jednym z najbardziej ozdobnych przedmiotów w kościele. Był zawsze ze złota, był wysadzany drogimi kamieniami. Mało tego, Pan Jezus na krzyżu bardzo często był uśmiechnięty w dawnych czasach. Nie był taki jakby umęczony, jak dzisiaj go zazwyczaj pokazujemy, tylko był wyprostowany w takiej pozycji zmartwychwstałego. Bardzo często był w ornacie. Tak jakby kapłan, który sprawuje Eucharystię miłości i był uśmiechnięty jako zmartwychwstały Pan. Bo my chrześcijanie wiemy, że On zmartwychwstał. To nie jest tak, że my nie wiemy, co się wydarzy w niedzielę. To jest to, co wam mówiłem wczoraj. Trzeba ciągle pamiętać o tym, że my naprawdę wiemy, że on zmartwychwstał. I kiedy go kiedyś odsłaniano, to chodziło o to, żeby chrześcijanom, którzy się nawracali, pokutowali, umartwiali, pościli i tak dalej, po tym momencie pokazać Panu Jezusa, zobaczcie, ja to wszystko już pokonałem. Ja to wszystko zwyciężyłem. Ja się uśmiecham. Ja jestem Bogiem, który żyje, który dokonał przez tą mękę, przez ten krzyż zwycięstwa. I kochani, nie wolno nam zapomnieć o zwycięstwie w Wielki Piątek. Nie można w Wielki Piątek usiąść w takim poczuciu porażki i końca i smutku i cierpienia, jakby tylko tego. Nie mówię, że nie wolno płakać nad Panem Jezusem. Pewnie, że wolno. Cierpiał niesamowicie. I to jest coś, co powinno nam rozrywać serce. Ale nie wolno się nam na tym skoncentrować. To się wszystko skończy Komunią Świętą. Czyli co mówi Kościół? Jakby tak. Pokazaliśmy wam Króla, podprowadziliśmy was pod Króla, żeby On objął panowanie, a teraz Go przyjmijcie. A teraz Go weźcie. I po tej komunii zrobiłbym jeszcze większe wielbienie. Kochani, ta komunia w Wielki Piątek ma ogromny sens, bo ona oznacza to królestwo, które On objął, we mnie zamieszkuje. To królestwo zostało do mnie przyniesione. I naprawdę w piątek przede wszystkim chodzi o adorowanie, czyli o uwielbianie tej wielkiej miłości, która się posunęła aż do końca, która przed niczym się nie zatrzymała, po to, żeby dać nam wszystko, co jest nam potrzebne. I moi drodzy, to jest klucz. To jest dzień nie smutku, nie cierpienia, chociaż to wszystko oczywiście tego dnia też jest, tylko to jest dzień uwielbiania i adorowania. Co się potem stanie? Potem po tej liturgii Kościół, Najświętszy Sakrament, zaniesie do grobu. Taka tradycyjna już jakby praktyka Kościoła, że się tworzy groby pańskie, czyli próba takiej pamiątki, że Pan Jezus został złożony w grobie. I bardzo ciekawe, w Polsce, czasem we Włoszech, w niektórych krajach Ameryki Południowej też, ale nie jest to dosyć często spotykane w świecie, w grobie wstawia się Najświętszy Sakrament. W bardzo wielu krajach nie ma w grobie Najświętszego Sakramentu. Często jest po prostu tylko instalizacja grobu, ale nie ma tam Najświętszego Sakramentu. Przechowuje się gdzieś z tyłu. Nie wystawia się go w monstrancji. Uważam, że akurat tutaj ta nasza polska tradycja jest przepiękna. No co ona pokazuje? Zauważcie, to jest taka sprzeczność. Jest grób i w grobie jest Najświętszy Sakrament. A czym jest Najświętszy Sakrament? Jest żywym Chrystusem. Czyli jest dokładnie przekonaniem, że On żyje. Że mimo, że umarł, to żyje. To jest tak, jak mówiła Apokalipsa, jakby umarły, jakby ożyły, nie wiadomo w ogóle. To jest bardzo piękna intuicja polskiej takiej tradycyjnej religijności, że w grobie on musi być żywy. Że my tam nie świętujemy go umarłego, tylko żywego. Czyli wiemy, że chociaż umarł, i jakby nie negujemy tego oczywiście, bo naprawdę umarł, umarł bardzo realnie, to ta śmierć go nie zabiła. To ta śmierć go nie zwyciężyła. On ją zwyciężył. I dlatego jakby Najświętszy Sakrament w grobie to jest bardzo piękna rzecz, ale nie zachęcam was, mówię to zupełnie poważnie, nie zachęcam was do adoracji Pana Jezusa w grobie w Wielki Piątek. Kochani, na to jest Wielka Sobota i będę wam o tym mówił w jutrzejszym odcinku. Natomiast spróbujcie w Wielki Piątek nie iść do grobu pańskiego po liturgii. Jeżeli będzie procesja, która tam zaniesie Najświętszy Sakrament, to oczywiście oddajcie cześć Najświętszemu Sakramentowi, to jasne, ale potem zostawcie ten grób. Grób jest dopiero od 24, czyli od Wielkiej Soboty. O tym wam powiem jutro. Ale zostawcie ten grób i zostańcie przed krzyżem. Dlatego, że kochani, tego dnia powinniśmy naprawdę do północy, do późnej nocy, dokąd zaśniemy, adorować krzyż, nie adorować grób. Tajemnica grobu jest tajemnicą Wielkiej Soboty, a piątek jest tajemnicą krzyża. Kochani, tego dnia, jak może wiecie, przed krzyżem Kościół klęka. Czyli traktujemy w Wielki Piątek i też zresztą podobnie w Wielką Sobotę niektórzy robią, traktujemy krzyż, zwykły przedmiot, który nie jest żadną realną obecnością Pana Jezusa. To wiemy, to nie jest żadna realna Jego obecność. Ale każdy krzyż, który mamy w Wielki Piątek, Kościół przed nim klęka. Tak jak przed Najświętszym Sakramentem. Kiedy wejdziecie na przykład w piątek wieczorem do kościoła albo w Wielką Sobotę, uklęknijcie przed krzyżem tak, jak się klęka przed Najświętszym Sakramentem. Nie dlatego mówię, żeby wierzyć w jakąś tam realną obecność Pana Jezusa w krzyżu, nie. Tylko w ten sposób oddajemy Mu cześć. I kochani, Wielki Piątek powinien polegać na tym, że w każdym kościele powinien być wystawiony krzyż. Gdzieś najlepiej na środku. Tak jest u nas bardzo często we wszystkich kościołach dominikańskich. Że aż do północy jest ustawiony krzyż, i ten krzyż można adorować. I zawsze polega to na tym, na przykład tak jest w Krakowie u nas, że kiedy krzyż stoi na środku, ustawia się długa kolejka i każdy po kolei może podejść, objąć ten krzyż, ucałować go i chwilę się przed tym krzyżem pomodlić. Czyli mówiąc krótko, ukochać Pana Jezusa, ale właśnie jeszcze na krzyżu. Ja wiem, że już jakby świętujemy, że On jest w grobie, ale to naprawdę jest dopiero Wielka Sobota. Zostawcie to na Wielką Sobotę. Natomiast uwielbiajcie Go w piątek. Kochani, ten piątek powinien być poświęcony naprawdę cały wieczór na to, żeby ile się tylko da zostać przed krzyżem, patrzeć na Niego. Jeżeli jesteście bezradni, nie wiecie co robić, to po prostu na Niego patrzcie i uwielbiajcie Go wzrokiem. Pokazujcie Mu: Jezu, tyle dla mnie zrobiłeś. Jesteś tak niesamowitym Bogiem, który oddał życie za mnie. Chociaż tyle mogę zrobić, że będę trwać przed Twoim krzyżem i że będę Cię uwielbiać, że jesteś tak dobry. I wiem, często, kochani, mamy tam też wtedy oczywiście swoje własne krzyże i się jednoczymy z Panem Jezusem, tak jak On cierpiał, z tymi naszymi cierpieniami. I to w ogóle oczywiście jest dobre. Broń Boże, nie mówię, żeby tego nie robić. Nie. Tylko znajdźcie w tym wszystkim też taką nutkę: Panie Jezu, ale przede wszystkim chcę się skoncentrować na Tobie. O swoich krzyżach możecie Mu trochę opowiedzieć. To jasne. Na pewno warto się z Nim zjednoczyć, żeby ten swój krzyż wziąć razem z Nim. Ale przede wszystkim uwielbiajcie, adorujcie. A ja naprawdę, jeśli kiedyś będę miał jakąś władzę gdzieś w kościele, oby nie, bo to byłoby strasznie złe dla kościoła, ale gdybym miał, to po prostu będę urządzał Wielki Piątek wielkie wielbienia, żeby Go uwielbiać i żeby Go adorować i żeby Go wysławiać i wychwalać. Bo to jest niesamowita miłość i ona domaga się tylko jednej odpowiedzi – uwielbienia. I kochani, o to chodzi w Wielki Piątek. Ośmielam się Wam to powiedzieć. To nie jest dzień smutku. To nie jest dzień takiego umęczenia się męką Pana Jezusa. To jest dzień uwielbienia Jego miłości. To jest dzień adorowania Jego niepojętej, nieskończonej miłości, która oddała za nas życie. Jeżeli Go będziesz tego dnia uwielbiać, nic więcej nie trzeba zrobić. Tyle niech wystarczy.